Radio Paranormalium przedstawia.
Skarb historii.
Bliskie spotkanie Stephena Michalaka. W trakcie weekendu z okazji Dnia Wiktorii Kanadyjczyk Stephen Michalak z Winnipeg, imigrant z Polski, z zawodu mechanik, postanowił odwiedzić park krajobrazowy Whiteshell Provincial Park. Michalak był geologiem amatorem i odwiedzał tę okolicę wielokrotnie. Inni ludzie odnaleźli nieopodal Falcon Lake kilka żył kwarcowych powiązanych z pokładami srebra, a sam Michalak odkrył kilka obiecujących miejsc. Tak więc 19 maja 1967 roku pojechał z Winnipeg do Falcon Lake, gdzie przenocował w motelu przy autostradzie transkanadyjskiej. Tego ranka Michalak wyszedł z motelu o 5:30 rano i skierował się na północ w stronę parkowej puszczy. Około 9:00 odnalazł żyłę kwarcową niedaleko małego strumienia. O 11:00 zjadł lunch, a następnie kontynuował badanie kwarcowej formacji. O 12:15 uwagę Michalaka zakłóciło gdakanie gęsi. Rozejrzał się i ku swojemu zdumieniu zauważył dwa czerwone obiekty w kształcie cygara, zniżające się pod kątem 55 stopni. Gdy się zbliżyły, ich kształt stał się bardziej owalny, a następnie podobny do dysku. Gdy się im przyglądał, jeden z obiektów zatrzymał się i zawisł w powietrzu, podczas gdy drugi zniżył się i wylądował na dużej płaskiej skale w odległości około 160 stóp od niego. Kilka chwil później obiekt pozostający w powietrzu odleciał na zachód, zmieniając kolory z czerwonego na pomarańczowy, a następnie szary i znikając za chmurami. Obiekt znajdujący się na ziemi również zmienił kolor z czerwonego na szary, a następnie na kolor rozgrzanej stali nierdzewnej, otoczony przez złotawą łunę. Michalak miał założone okulary ochronne, które wcześniej chroniły jego oczy przed odpryskującymi kawałkami kwarcu, a teraz służyły za ochronę przed jaskrawym purpurowym światłem dochodzącym przez otwory po zewnętrznej stronie obiektu. Obiekt wydawał z siebie syk i warkot oraz emitował zapach siarki. Przez kilka minut Michalak stał w miejscu i sporządzał szkic obiektu. Po około pół godziny z boku obiektu otwarły się drzwi, ukazując rozświetlone wnętrze. Michalak postanowił zbliżyć się do pojazdu i gdy znajdował się jakieś 60 metrów od niego, oprócz dźwięków wydawanych przez sam obiekt, zaczął słyszeć dwa głosy. Myśląc, że był to jakiegoś rodzaju eksperymentalny amerykański pojazd, Michalak zawołał po angielsku. Nie było żadnej odpowiedzi, więc spróbował po rosyjsku, niemiecku, włosku, francusku, polsku, ukraińsku i znów po angielsku. Wciąż bez odpowiedzi. Opanowawszy swoje nerwy, Michalak podszedł do drzwi i włożył głowę do środka. Ujrzał tam labirynt świateł rozmieszczonych na czymś, co wyglądało jak panel, oraz biegnące poziomo i ukośnie promienie światła. Był tam również zbiór świateł migających w przypadkowej kolejności, jak w komputerze. Nie widząc nikogo, cofnął się i czekał. Nagle trzy panele połączyły się, całkowicie zamykając wejście. Michalak zbadał następnie zewnętrzną powierzchnię obiektu i zauważył, że przypominała mocno wypolerowane barwione szkło, bez załamań czy spoin na powierzchni. Gdy dotknął jej, jego rękawica się stopiła. Obiekt bez uprzedzenia przemieścił się i teraz tuż przed nim znalazło się coś w rodzaju otworu wentylacyjnego. Miał on wysokość około 9 cali i szerokość 6 cali i zawierał rodzaj sita z okrągłymi otworami, każdy średnicy około 1/16 cala. Z tych otworów prosto na jego klatkę piersiową buchnął podmuch gorącego gazu, podpalając jego koszulę i podkoszulek oraz powodując silny ból. Michalak zerwał z siebie płonące ubranie i rzucił je na ziemię. W porę spostrzegł, jak pojazd startował, podobnie jak wcześniej pierwszy, a gdy ten unosił się, poczuł podmuch powietrza. Gdy obiekt zniknął, Michalak zauważył, że oprócz obecnego już wcześniej zapachu siarki, pojawił się też silny zapach palącego się izolatora. Płonące ubranie podpaliło rosnący na ziemi mech, Zdusił więc płomienie nogą. Miejsce, w którym obiekt wylądował, wyglądało jak gdyby zostało wymiecione, jednak wewnątrz koła o średnicy 15 stóp znajdowały się sosnowe igły, pył oraz liście. Gdy się rozglądał, doznał silnego bólu głowy, dostał mdłości i pokrył go zimny pot. Nudności wzmogły się i niedługo potem zwymiotował. Postanowił wrócić do motelu, po drodze jednak kilkukrotnie się zatrzymywał, za każdym razem wymiotując. Wreszcie, po tym jak poprosił o pomoc przejeżdżającego funkcjonariusza kanadyjskiej policji konnej, dotarł do motelu. O 4 po południu poszedł do kawiarni i zapytał, gdzie może znaleźć lekarza. Powiedziano mu, że najbliższy gabinet lekarski znajdował się w Kenora w prowincji Ontario, 45 mil na wschód od Falcon Lake. Zamiast udawać się do Ontario, Michalak postanowił wrócić do Winnipeg. Następny autobus do Winnipeg przyjechał dopiero o 8:45 wieczorem. Michalak poszedł więc do swojego pokoju i zadzwonił do żony. Powiedział jej, aby się nie martwiła, informując jednak, że miał wypadek i prosząc, by wysłała syna, aby odebrał go z dworca autobusowego. Do Winnipeg dotarł około 10:15 wieczorem, a syn natychmiast zabrał go do szpitala Misericordia Hospital, gdzie podjęto leczenie jego bólu głowy i nudności, jak również zauważono dziwne ślady wypalenia w kształcie siatki na jego klatce piersiowej. Autor Loy Houghton. About.com. Tłumaczył, opracował i czytał Ivelios. Stefan Michalak zmarł w 1999 roku. Swoje doświadczenie opisał w książce My Encounter with the UFO. Książkę napisał w języku polskim, natomiast wydane zostało jedynie jej angielskie tłumaczenie. Choć Michalak doszedł do siebie w ciągu kilkunastu dni od incydentu, jeszcze przez wiele lat trapiły go problemy zdrowotne, głównie alergie, chroniczne osłabienie i problemy z utratą przytomności. Wykluczono ewentualność, aby były one następstwem choroby popromiennej. Kilka miesięcy później z jakiegoś powodu oparzenia pojawiły się ponownie. Na zakończenie tego odcinka z kart historii wysłuchajmy wypowiedzi Stefana Michalaka, zarejestrowanej dla celów jednego z programów telewizyjnych poświęconych jego doświadczeniu. W programie wypowiadał się również syn Michalaka, Stan Michalak, który w czasie incydentu miał 10 lat, oraz badacz ufologii Chris Rutkowski. Posłuchajmy.
Stephen Michalak and his wife came to Manitoba, Canada from Poland after the Second World War. Stephen found work as an industrial mechanic in a cement plant, and life was happy and uneventful for nearly 20 years. Stephen was an amateur rock hound who spent every spare moment in the beautiful natural woodlands of Manitoba.
I love nature. I love birds, animals. And also I have interest in nature, so rocks and this and that. Every weekend, in the long weekend, I usually travel, go to the, out in the country and snooping in the rocks.
On May 20th, 1967, Stephen was prospecting approximately 100 miles east of Winnipeg. Suddenly he was distracted when a flock of geese in the pond below kicked up an unusual racket.
Looking on the tree, I notice a two cigarette-like shape things with the hump in the middle. I said, what the hell is that? One stay in the air and the other one is coming down, down, down. I start looking for marks. I never see a UR or NASA or something written on it, no. Nothing, I didn't see anything on it. But still I was thinking that probably experimenting vehicle from United States.
Stephen Michalak says that he made this sketch of the strange craft just after he saw it land.
I do remember one description that he gave at the time. He said that the skin of the craft, the outside of the craft, was flawless.
Stan Michalak was 10 years old in 1967.
No, nothing. It was as though you had milled out of a solid block of steel this disc, this saucer with the dome on top.
Stephen Michalak told his son that after a few moments, the door of the craft slowly opened.
When the gate opened, there was a giri-giri-giri-giri-giri kind of shrieky talk like a kid in problem or something. Thinking of USA, I said, okay, Yankee boys.
A Yankee boy.
Seems to me you are in trouble.
You got troubles, I'll help you.
When his English received no response, Stephen tried Russian, then Polish, and finally German. Stephen says that as he drew nearer the door, the light was so bright he had to snap down the visor on his safety goggles. After a few moments, the door suddenly shut. According to Stephen, the craft rotated counterclockwise, knocking him backwards and setting his shirt on fire.
After igniting with the fire, the craft lifts up 30 to 40 feet and vanishes. And then I decided, I said, now is the time for me to buzz off from here, go out. So I started going.
He started feeling strange and threw up several times. At the same time, he was experiencing spots in front of his eyes, which could be after effects from the brilliant lights emanating from what appeared to be ducts or ports in the top of the alleged craft.
When Stephen checked his compass, trying to find his way southeast to the road, he says a needle went haywire. Disoriented and badly burned, Stephen took his best guess at the direction. 9 hours later, he finally arrived back home in Winnipeg, where his story made local headlines and apparently left doctors baffled.
At that point in time, the diagnosis, if you can call it that, was burns. And sure, they were burns, yes. Heat caused burns. What they couldn't diagnose and didn't have a clue about was what appeared below the chest on the abdomen. The exact same pattern of holes that was on the grid on the side of the craft, in the same order, in the same rows, in the same number, appeared as red spots on his lower abdomen, red dots.
Stephen was released from the hospital, but he says his symptoms worsened. The nausea continued, and his body seemed to emit a sulfuric stench.
There was this sulfur ozone electric burning motor stink about him. It's like he's carrying the aura of the smell. Wherever you walked and he got close to you, you could smell this. Not baths, showers wouldn't take it out. That lasted for weeks. I remember seeing him in bed constantly, tired, nauseous, headachy, not feeling well, losing a lot of weight.
Stephen Michalak was tested for radiation poisoning. The results were negative, yet no one could explain the source of the strange burns on his torso.
The physicians were actually unable to determine many of Michalak's ailments. They knew, for example, he was physically thermally burned. His chest was burned and singed. But the pattern lower down on his chest was very, very unusual. It was eventually determined that it was a chemical burn, not a radiation burn, although he did have some symptoms that might have suggested to some people that some sort of radiation effects might have been involved.
Meanwhile, Stephen's burns, which had appeared to be healing, suddenly flared up again. According to Stephen, his doctors remained mystified.
After every 3 months, my burns from legs and here were coming back, showing up again and burning. And burning and vomiting. Anything I eat, bingo, goes.
To this day, you can, if you let you, can press into his skin and feel subcutaneous scar tissue in the form of those burns on his chest, which he playfully calls his buttons. And it's there. You cannot deny this. This is there.
I'd like to think that one day we'll get a letter from the U.S. government and it'll say, we have the two craft in our hangar over here, and we were experimenting with them at the time. Sorry. And I'd want to go and see them. And I'm sure Dad would too. And that would be great. What would be worse is to have this thing drag to a point and drag on where it's never explained.
Today, Stephen Michalak is 76 years old. He and his wife continue to live in Manitoba. Stephen still is not sure what it was he saw back in 1967. He says doctors had never been able to explain the burns on his chest or the mysterious symptoms which resembled radiation poisoning. Since no other explanation is forthcoming, Stephen Michalak is willing to entertain the notion, no matter how far-fetched, that he saw something not of this earth.